Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Systems Thinking Managing Chaos and Complexity, a Platform for Designing Business Architecture Yamshida Garayedagiego jest książką z pogranicza teorii systemów, zarządzania i projektowania organizacji. Autor analizuje przedsiębiorstwo nie jako sumę działów, procedur i wskaźników, lecz jako dynamiczny układ ludzi, celów, technologii, informacji oraz relacji z otoczeniem. Jej celem jest dostarczenie języka i metody działania dla osób, które muszą podejmować decyzje w warunkach wzajemnych zależności, niepewności i niezamierzonych skutków. Książka rozwija przede wszystkim systemowe myślenie trzeciej generacji, uwzględniające intencje, konflikty interesów i zdolność ludzi do samodzielnego działania. Omawia także idealizowane projektowanie jako alternatywę dla biernego reagowania na przewidywane trendy. Charakter pracy jest analityczny, ale autor łączy ramy pojęciowe z przykładami organizacyjnymi. To nie jest prosty poradnik narzędziowy ani zbiór uniwersalnych recept. Jest to raczej próba pokazania, jak projektować architekturę biznesową w sposób całościowy. Tak, aby zmiana jednego elementu nie była oceniana w oderwaniu od jej konsekwencji dla całej organizacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzecia generacja myślenia systemowego i miejsce ludzkiej intencjonalności. Garayedagi przedstawia rozwój myślenia systemowego jako przejście od modeli służących głównie kontroli przez projektowanie organizacji do podejścia zdolnego uwzględnić ludzi jako świadomych uczestników systemu. W pierwszym ujęciu system przypomina mechanizm, którego zachowanie można opisać i regulować. Drugie rozszerza perspektywę o funkcje organizacyjne i ich układ. Trzecie staje się konieczne wtedy, gdy elementami systemu są osoby oraz grupy mające własne cele, interpretacje i zdolność sprzeciwu wobec odgórnych planów. Autor podkreśla zatem, że przedsiębiorstwa nie można skutecznie traktować jak maszyny. Ta sama formalna struktura może działać odmiennie zależnie od tego, jak pracownicy rozumieją jej cele, jakie tworzą nieformalne relacje, jakie bodźce uznają za istotne. Próba obiektywizacji ludzkiej subiektywności nie oznacza usuwania emocji czy interesu z analizy. Oznacza uznanie ich za realne czynniki projektowe. Dzięki temu diagnoza problemu nie kończy się na wadliwej procedurze albo słabym wskaźniku. Obejmuje również rozbieżność celów, kulturę współpracy, podział wpływu i sposób podejmowania decyzji. To odróżnia książkę od koncepcji zarządzania, które zakładają bierne wykonawstwo uczestników organizacji. Po drugie, nieliniowe sprzężenie jako źródło niezamierzonych skutków zmian. Jednym z najważniejszych argumentów książki jest krytyka analizy, która izoluje pojedynczą zmienną i zakłada, że pozostałe warunki pozostają stałe. Taki sposób rozumowania bywa użyteczny w prostszych problemach technicznych, ale zawodzi w organizacjach społeczno-technicznych. Gdy kierownictwo zmienia premiowanie, strukturę raportowania, system informatyczny lub zasady obsługi klienta, modyfikuje równocześnie zachowania wielu osób. Ich reakcje zmieniają kolejne elementy układu, a te oddziałują zwrotnie na pierwotną decyzję. Garayedagi określa te zależności jako uciążliwe, nieliniowe sprzężenia między zmiennymi. Ich znaczenie polega na tym, że skutku nie da się wiarygodnie wyprowadzić z jednej przyczyny. Na przykład nacisk na lokalną wydajność może pogorszyć współpracę między działami, jakość obsługi albo zdolność organizacji do uczenia się. Wskaźnik w jednym miejscu poprawia się, podczas gdy całość ponosi koszt ukryty w innym miejscu. Systemowe podejście kieruje więc uwagę na wzorce interakcji, opóźnienia i pętle sprzężeń zwrotnych. Nie obiecuje pełnej przewidywalności. Pomaga jednak zadawać lepsze pytania przed wdrożeniem zmiany, rozpoznawać zależności przekraczające granice funkcjonalne i obserwować konsekwencje, które nie mieszczą się w pierwotnym zakresie projektu. Po trzecie, idealizowane projektowanie zamiast zarządzania wyłącznie prognozą. Idealizowane projektowanie jest w książce metodą budowania pożądanego obrazu organizacji, a następnie szukania drogi od stanu obecnego do tego obrazu. Punkt wyjścia stanowi założenie, że obecny system mógłby zniknąć, a projektanci mogą zaproponować jego lepszy odpowiednik, możliwy do realizacji przy dostępnej wiedzy i rozwoju zasobów. Nie chodzi o fantazję oderwaną od ograniczeń. Chodzi o przerwanie nawyku poprawiania wyłącznie istniejących wad w ramach odziedziczonej struktury. Autor odróżnia to podejście od prognozowania. Prognoza opisuje najbardziej prawdopodobny kierunek przyszłości, natomiast projektowanie opiera się na założeniach dotyczących przyszłości możliwej i pożądanej. Różnica ma praktyczne znaczenie. Organizacja kierowana tylko prognozami łatwo dostosowuje się do trendów, które uznaje za nieuniknione. Organizacja projektująca idealnie pyta, jakie funkcje, relacje i zdolności powinny istnieć, aby lepiej realizować jej cel. Następnie może porównywać tę wizję z aktualnym stanem oraz ustalać kolejność zmian. Metoda wymaga udziału ludzi z różnych części organizacji, ponieważ żaden pojedynczy dział nie posiada pełnego obrazu systemu. Jej wartość polega także na ujawnianiu ukrytych założeń. To, co wcześniej wydawało się trwałym ograniczeniem, może okazać się skutkiem dawnej decyzji, którą da się przeprojektować. Po czwarte, organizacja jako system mechanistyczny, biologiczny lub społeczno-kulturowy, autor proponuje rozróżnienie typów systemów organizacyjnych, które pomaga nie przenosić bezrefleksyjnie metod z jednego kontekstu do drugiego. System mechanistyczny działa głównie przez procedury, algorytmy i powtarzalne reguły. Jego elementy są traktowane jak wykonawcy z góry określonych funkcji. System racjonalny, porównywany do pojedynczego organizmu, charakteryzuje się bardziej spójnym centrum decyzji oraz dążeniem do własnego przetrwania i rozwoju. Najbardziej złożony jest system wielointeligentny, czyli społeczno-kulturowy. Tworzą go podmioty mające własne cele i zdolność uczenia się, a jego zachowanie jest rezultatem negocjacji, współpracy, konfliktu oraz wspólnego tworzenia znaczeń. Klasyfikacja nie jest jedynie ćwiczeniem terminologicznym. Ma konsekwencje dla projektowania zarządzania. Jeśli firma jest traktowana wyłącznie jako mechanizm, menedżerowie będą przede wszystkim doskonalić instrukcje, nadzór i pomiar. W systemie społeczno-kulturowym takie działania pozostają potrzebne, lecz nie wystarczają. Należy także projektować warunki komunikacji, uzgadniania celów, rozwiązywania konfliktów i odpowiedzialności. Gary Edagi pokazuje w ten sposób, dlaczego rozwiązanie skuteczne dla rutynowego procesu może nie zadziałać w pracy wymagającej współdziałania wielu specjalistów. Model ułatwia też rozpoznanie, kiedy problem pozornie techniczny jest w rzeczywistości problemem relacji, sensu lub sprzecznych interesów. Na koniec. Architektura biznesowa jako projekt całego układu, a nie pojedynczej aplikacji, pod tytuł książki wskazuje na jej praktyczne zastosowanie w projektowaniu architektury biznesowej. U autora architektura nie oznacza wyłącznie schematu technologicznego ani dokumentacji procesów. Jest sposobem uporządkowania całej organizacji, obejmującym jej tożsamość, cele, strukturę, procesy decyzyjne, przepływy informacji i relacje z otoczeniem. Taka perspektywa jest szczególnie ważna przy transformacjach cyfrowych oraz reorganizacjach. Wdrożenie narzędzia informatycznego nie jest samodzielnym wydarzeniem technicznym, ponieważ zmienia dostęp do informacji, zakres odpowiedzialności, rytm pracy i układ wpływu między jednostkami. Książka ostrzega przed zawężeniem analizy do wymagań jednego działu lub jednej aplikacji. Może to prowadzić do lokalnej optymalizacji, która narusza działanie szerszego systemu. Projektowanie architektury powinno zatem zaczynać się od rozpoznania granic organizacji, jej funkcji oraz wzajemnych zależności. A dopiero później przechodzić do szczegółów rozwiązań. Nie oznacza to budowania jednego sztywnego planu dla wszystkiego. Przeciwnie, systemowa architektura ma umożliwiać uczenie się i korekty, gdy zmienia się otoczenie albo ujawniają się skutki decyzji. Wartość tego podejścia polega na połączeniu diagnozy, projektowania i wdrażania. Zmiana jest oceniana nie tylko przez zgodność z harmonogramem, ale przez jej wkład w spójność oraz zdolność organizacji do realizowania własnego celu. Podsumowując, książka będzie najbardziej użyteczna dla menedżerów, architektów biznesowych, analityków, projektantów zmian, konsultantów oraz studentów zarządzania i nauk o systemach. Skorzystają z niej także osoby odpowiedzialne za cyfryzację organizacji, ponieważ pomaga oddzielić problem technologiczny od szerszego problemu organizacyjnego. Nie tracąc związku między nimi, czytelnik nie otrzymuje gotowej listy szybkich technik ani prostego wzoru na przewidywanie złożonych zjawisk. Otrzymuje natomiast spójny sposób patrzenia na cele, strukturę, informacje, ludzi i konsekwencje decyzji jako elementy jednego układu. Praktyczną korzyścią jest większa ostrożność wobec lokalnych optymalizacji oraz lepsza zdolność formułowania pytań przed rozpoczęciem reformy. Intelektualnie książka wyróżnia się połączeniem teorii systemów z projektowaniem organizacji, a nie ograniczeniem systemowego myślenia do diagramów sprzężeń zwrotnych albo modeli technicznych. Szczególnie charakterystyczne są jej nacisk na ludzką intencjonalność, klasyfikację organizacji jako systemów oraz idealizowane projektowanie. W porównaniu z bardziej popularnymi wprowadzeniami do myślenia systemowego, jest to pozycja gęstsza pojęciowo i mniej przystępna dla całkowicie początkujących. Jej siła leży jednak właśnie w konsekwencji. Gelaedahi nie przedstawia złożoności jako przeszkody, którą da się usunąć lepszą kontrolą. Traktuje ją jako trwałą cechę organizacji, wymagającą świadomego projektowania relacji, celów i zdolności do uczenia się. Dlatego lektura jest wartościowa dla czytelników gotowych przejść od diagnozowania części do odpowiedzialnego projektowania całości. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Yamshit Gelaedahi, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.